Wraz ze wzrostem świadomości historycznej coraz lepiej rozumiemy, że naród polski jest od ponad dwóch wieków systematycznie pozbawiany własnych elit. Zsyłki, emigracja, nawet fizyczna likwidacja były wielokrotnie naszym udziałem, zwłaszcza w czasie zaborów lub wojen. Ale i w czasie pokoju okupant stosował różne metody, aby polskie elity tak naprawdę nie były elitami dla Polski. Bo przecież, gdy chodzi o elity, to cała rzecz polega nie na tym, że w jakimś narodzie pojawi się nawet geniusz, lecz że ten geniusz będzie narodowym skarbem, czyli kimś, kto własny naród podnosi, kto dla narodu jest odniesieniem, kto potrafi narodem kierować lub dla narodu się poświęcać. Ale relacja ta nie może być jednostronna. Społeczeństwo musi własne elity dostrzegać, je szanować i doceniać, bo przecież trudno walczyć z zagrożeniami, nie posiadając poparcia własnego społeczeństwa. W czasach komunizmu partia, która rządziła Polską, potrzebowała elit, ale takich, które będą ją uwiarygodniać w oczach społeczeństwa. Do tego celu tworzono grupę protegowanych przez system, w skład której wchodzili m.in. pisarze, dziennikarze, reżyserzy, artyści, naukowcy, a więc reprezentanci tych środowisk, które faktycznie powinny być elitą narodu, ale nią nie były. Jedni zdawali sobie sprawę, komu służą i cynicznie wykorzystywali wysoką pozycję dla własnych korzyści. Inni czuli zażenowanie, ale tłumaczyli sobie, że inaczej nie można. Jeszcze inni dali się po prostu podejść, jak dzieci, choć infantylizm nie powinien być szczególnym usprawiedliwieniem. Ponieważ partia, która rządziła PRL-em, była z nadania sowieckiego, stąd mogła czerpać wzory z różnych zachowań naszego wschodniego sąsiada, gdy ten sadowił się na polskich włościach, i to wielokrotnie. Mogło to być przekupstwo, metoda stara jak świat, ale mogło to być pochlebstwo, metoda równie stara, ale bardziej wyrafinowana. Bo na tę metodę szczególnie łase są właśnie elity, ludzie nieprzeciętni, którzy świadomi są swej nadzwyczajności i których własna próżność może zaślepić. Gdy więc o kimś zacznie się mówić i pisać, że jest wspaniały, genialny, najlepszy, wielki, to trzeba być ostrożnym, jeśli źródło tych pochwał nie jest zbyt wiarygodne. Za przestrogę niech tu posłuży przykład naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki, którego najbardziej pamiętamy jako naczelnika z czasów insurekcji, nieco mniej jako generała amerykańskiego, a najmniej z ostatniej fazy życia, gdy próbował z carem rosyjskim pertraktować w sprawie odtworzenia niepodległej Polski. Kościuszko łudził się, że zapewnienia cara o budowie potężnej, bo sięgającej aż po Dźwinę, Berezynę i Dniepr Rzeczypospolitej są szczere. Gdy ostatecznie pokonano Napoleona, car Aleksander I wkroczył do Paryża, do którego przybył wkrótce i Kościuszko. Proponował on carowi, żeby został królem Polski, a wtedy sam będzie wiernie służył ojczyźnie i monarsze. Na to car odpowiedział, że najdroższe twoje życzenia będą spełnione i że uroczyście bierze na siebie przyjęte zobowiązania. Odtąd panowie często w Paryżu się widywali. Kościuszko otrzymał nawet od cara do dyspozycji powóz, którym mógł udawać się na wspaniałe bale z udziałem ówczesnej międzynarodowej śmietanki towarzyskiej. Nawet pewnego razu na balu u księżny Jabłonowskiej car i wielki książę Konstanty, cytujmy, wziąwszy Kościuszkę pod ramiona, prowadzili przez tłum gości, wołając: miejsca, miejsca, oto wielki człowiek. Oczywiście były to kłamstwa i pochlebstwa, którymi car uwodził osoby wpływowe, czy po prostu przydatne do realizacji określonych planów, jego planów. A nasz Kościuszko przejrzał na oczy dopiero wówczas, gdy zamiast reaktywowania wielkiej Polski, car wysunął projekt małego królestwa polskiego, którego konstytucyjnymi królami będą po wieki carowie rosyjscy. Car chciał, aby ten projekt oficjalnie zaaprobował Kościuszko, którego zamierzano przyjąć z wielką pompą oczywiście w Warszawie. Dzięki temu królestwo to faktycznie karykatura Rzeczypospolitej, rządzone przez Rosjan, byłoby bardziej wiarygodne dla społeczeństwa polskiego, jeśli poparłby je oficjalnie bohater narodowy Polski i Stanów Zjednoczonych. Na szczęście Kościuszko zreflektował się, że jest to, jak pisał w jednym z listów, pośmiech. Ale wtedy dla caratu przestał być wielkim człowiekiem. Stał się natomiast, jak mówiono, zdzieciniałym starcem, który plecie jakieś niedorzeczności o całej niepodległej Polsce. Ten epizod z życia Tadeusza Kościuszki nie jest próbą jakiegoś odbrązawiania, bo w końcu nie interes własny czy próżność była motywem jego zabiegów. Chodzi raczej o to, byśmy sobie uświadomili, jak trudną rzeczą jest polityka i jak łatwo można być wywiedzionym w pole, jeśli ktoś jest zbyt naiwny i łatwowierny, a zwłaszcza w stosunku do słów i zapewnień, jakie płyną ze wschodu od, jak to zwykł ich określać Henryk Sienkiewicz, septentrionów i hyperborejczyków. Przecież niewiele brakowało, a imię Tadeusza Kościuszki na trwałe wpisałoby się w scenariusz gry politycznej, której efektem miało być mikroskopijne państwo polskie, w całości rządzone przez Rosjan. A to przekreśliłoby dokonania Kościuszki z czasów, gdy był naczelnikiem i bohaterem narodowym. Kościuszko jakoś się z tej gry wyplątał, a ilu się nie wywikłało? Ilu wikła się dziś? Te wszystkie zapewnienia, deklaracje, gesty, pochwały, limuzyny, wszystko to może być puste albo nawet nasączone trucizną. Nie tylko trzeba kochać Polskę, ale jeszcze trzeba być ostrożnym, by działając w dobrej wierze jej nie szkodzić. Gdy zaś ktoś kieruje się niecnymi pobudkami i z premedytacją paktuje z wrogiem, by nam szkodzić, to takich ludzi i środowisk strzeżmy się, bo ich macki stają się przedłużeniem obcego imperium. Takich ludzi i dziś nie brakuje. Dlatego jako społeczeństwo, a obecnie zwłaszcza jako wyborcy, nie możemy być naiwni. Ciąży na nas bowiem odpowiedzialność za losy Rzeczypospolitej i przyszłych pokoleń Polaków. Szczęść Boże!